Dzień dobry, witam słuchaczy podcastu Pauzy. Dzisiaj moim gościem jest tłumacz z języka fińskiego i zresztą nie tylko, bo tłumaczy też z angielskiego, zaraz o tym porozmawiamy, Sebastian Musielak, który dla Pauzy przetłumaczył fińską powieść Päivi Statowczego Przejście. Cześć Sebastianie.
Cześć.
Bardzo mi miło, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Widzieliśmy się niedawno w Warszawie na spotkaniu wokół książki.
Tak.
Tam padło sporo wątków też dotyczących tłumaczenia, które wydały się bardzo ciekawe i kilka osób do mnie pisało później w tej sprawie, że chcieli się dowiedzieć jeszcze więcej, więc na pewno o tym porozmawiamy. Chciałam się w dwóch słowach przedstawić. Sebastian, tak jak już powiedziałam, jest jednym z najlepszych tłumaczy w ogóle, myślę, na rynku tłumaczy polskich, na polski. Na pewno jest najlepszym tłumaczem z fińskiego. Znamy się od kilku lat. Spotkaliśmy się pierwszy raz przy okazji książki Sofii Oksanen, Oczyszczenie, którą chyba oboje bardzo lubimy, cenimy, lubiamy. Była wydana w Świecie Książki wiele lat temu. Potem jeszcze była okazja do współpracy z Sebastianem, jak pracowałam w UAB i tam był Valtonen, prawda?
Valtonen no i Kinnunen też. Chociaż nie wiem, czy nawet jeszcze Kinnunena pamiętasz, ale chyba Kinnunen był jeszcze przed Valtonenem. Więc
tak,
obie książki wspominam bardzo dobrze i to są rzeczywiście wybitne rzeczy, więc nie sądzę, żebyś ty uważała inaczej. Masz prawo oczywiście, ale pewnie też macałaś palce, że jak powiem, przy tym na takich wyższych, powiedzmy, poziomach, to znaczy decydowałaś pewnie o zakupie i tak dalej, więc wiedziałaś, co bierzesz, także...
Tak, tak. No, Cztery drogi Kinnunena w ogóle sama kupiłam i byłam zachwycona tą książką, zresztą poznałam autora, bardzo skromnego wówczas jeszcze, myślę, że pewnie nadal taki jest, bo to już było parę lat temu, to było po sukcesie właśnie pierwszej książki Cztery drogi. On był nauczycielem w ogóle w szkole.
On nadal jest, on został nauczycielem, on w ogóle nie lubi, jak się o nim mówi, że jest pisarzem. On do tej pory, jak mówi, unika spotkań takich stricte pisarskich, jakichś takich zrzeszeń, stowarzyszeń, bo on wie, że jakby wszyscy na niego patrzą krzywo, bo on, prawda, nauczyciel sobie napisał jakąś rzecz po jakimś kursie pisania i zaraz się wystrzelił, wiesz, na firmament literacki, więc jakieś tak to na krzywy ryj wszedł, powiedzmy, na samą górę. No i teraz na niego tak patrzą trochę niektórzy, jak wiesz, na takiego intruza, no więc on teraz oczywiście absolutnie nie ma zamiaru tam robić z wielkiego pisarza. On nadal jest świetnym, myślę, nauczycielem języka fińskiego w liceum. Młodzież go pewnie uwielbia. Pisuje kolumny do gazet, gdzie broni szkoły, gdzie broni młodzieży, zajmuje stanowisko w ważnych sprawach społecznych. Ale ciągle otrzyma potrzebę pisarską nie dlatego, że chce być pisarzem, tylko dlatego, że widzi grupy marginalizowane, widzi mniejszości, które do tej pory nie miały swojego głosu. Do tej pory, jak on mówi, on nie ma nic do szukania w tym świecie heteroseksualnego mężczyzny, którego historię opisywano już tyle razy, że po prostu on nie ma ochoty w ogóle dokładać swoje cegiełki do tego, to nie ma sensu. Więc bierze właśnie jako w obronę, staje się głosem czy homoseksualistów, czy ludzi otrąconych gdzieś na margines, jak w trzeciej powieści,
kobiet.
Czy teraz w czwartej, która się ukazała, właśnie kobiet, które właśnie dziś dostali w ogóle informację, że po raz drugi jest nominowany do Finlandii, najważniejszej miejskiej literackiej nagrody właśnie za tę książkę, która opowiada historię do pewnie opowiedzianą, czyli tych wszystkich kobiet, które pracowały dla Niemców, bo pamiętajmy, że Finowie byli sojusznikami III Rzeszy do sierpnia 1944 roku, więc najzwyczajniej w świecie kobiety pracowały dla nich. Oczywiście były tam też związki miłosne i tak dalej, byłoby całe spektrum, ale głównie one szły do pracy. I potem jak się Niemcy wycofywali z północnej Finlandii, no to uciekali do Norwegii, no i kobiety poszły z nimi. Potem sobie Niemcy, ci, którzy zdążyli, wsiedli na statki, uciekli, a kobiety zostały na brzegu. No i były, no kim były? No dla Norwegów były oczywiście najgorszymi szmatami, które współpracowały z najgorszymi świniami, z nazistami, z faszystami. Więc tam ich nie chciano, oczywiście chciano ich wydać do Finlandii, niektóre były w obozach internowane, to długa historia generalnie, ale on się za tymi kobietami ujął, opowiedział ich historię, także znowu jakby tutaj jest o tym, że no, Kinnunen to oczywiście pisarz wybitny, który trochę taki mimowolny, ale ciągle dostrzega rzeczy, których jeszcze się nikt nie wypowiedział.
No więc właśnie, jesteśmy fanami właśnie Kinnunena i Oksanen z Sebastianem.
Tak, no znowu nie ruszajmy Oksany, bo znowu będziemy mówić jeszcze dużo, mówić o statowczym, ale, tak, ale tak. Oksana to jest w ogóle osobny temat.
Tak, tak, zaraz wejdziemy do statowczego. Właśnie chciałam powiedzieć, że w związku z tym, że Sebastian ma taką niesamowitą pasję do literatury i zna oczywiście literaturę fińską od podszewki, więc często rozmawialiśmy właśnie o tym, co wydać, czego nie wydać. I też jak założyłam pauzę, to rozmawiałam z Sebastianem o My Cat Yugoslavia. Oczywiście nie wypowiem w fińskiej tego tytułu, no ale jest to pierwsza powieść Fajtina Statowczego, która, powiem szczerze, nie do końca mi się podobała jako książka pierwsza, którą miałabym wydać tego pisarza. I byłam bardzo zadowolona, kiedy mogłam przeczytać po angielsku Przejście. Po angielski tytuł brzmi Crossing. Będziemy też rozmawiać o tym, jakie tytuły tutaj latały między nami polskie. Natomiast uznałam, że Crossing jest przepiękną powieścią. Wysłałam ją Sebastianowi i chyba Sebastian się ze mną zgodził i uznaliśmy, że właśnie tę książkę wydam, a Sebastian ją przetłumaczy. Opowiedz nam może o tym procesie tłumaczeniowym. Jak to wyglądało?
No sam proces oczywiście to jest, zawsze dobrze tę książkę znać, jak to znałem wcześniej, także podobnie jak, bo mnie również pierwsza część jakoś nie przekonała, znaczy pierwsza powieść Statowczego, która mimo, że była jego pierwszą powieścią napisaną w bardzo młodym wieku, bo zaledwie 24 lat Statowczy ją wydał, ona już wtedy zrobiła sporo szumu w Finlandii, dostała przecież nagrodę takiego najbardziej opiniotwórczego fińskiego dziennika Helsingin Sanomat. Ten dziennik od lat ma taki swój własny, ogłasza konkurs czy turniej na najlepszy debiut roku. I on Statowcza tę książkę za tego Kota Jugosławię dostał tę nagrodę. Zresztą jakby ocieraliśmy się już o książki nominowane czy zwycięzcy tego konkursu, bo przypomnę, chociażby też będzie pewnie pamiętać, bo wydaje mi się, że to też za twoich czasów Leny Parkkinen, Ty pierwszy Max, tak się nazywała książka, ona też dostała tę nagrodę i rok później, 27, czyli Śmierć tworzy artysty Aleksandry Salmeli w tłumaczeniu Iwony Kosmowskiej Kiuru, to chyba nie pamiętam, chyba też WAB wydał, mi się wydaje, to też jest finalistka tej nagrody, także Mój Kot Jugosławia, pierwsza powieść Statowczego, 24 lata, jak mówię, człowiek napisał tą rzecz. Mnie to nie przekonało, tak jak ciebie, ale oczywiście to nic nie znaczy. W Finlandii okrzyknięto to wielkim debiutem. Zresztą no, nie tylko ta nagroda tym świadczy, ale też i adaptacja na przykład na scenę. 4 lata później, 2018 rok, to adaptacja tej książki na scenie w Teatrze Narodowym, także też nie byle co. Angielski przekład 2017 Davida Haxtona, bardzo pochlebne recenzje w Guardianie, New Yorkerze, więc już jesteśmy w zasadzie w szerokim świecie, prawda? Także krytycy swoje, my swoje. Mnie się ta książka specjalnie nie podobała. Bo pamiętam, że rozmawialiśmy właśnie, czy to wydawać, czy nie. Ja cię przekonywałem do różnych rzeczy, ale nie namawiałem cię na Kota, bo jak mówię, nie czułem się tutaj jakoś przekonujący, bo sam jakoś nie polubiłem tej książki. Natomiast rzeczywiście Serce Tirany, bo tak się nazywa druga powieść Statowczego, ta, o której właśnie mówimy, ta, czyli Przejście, czyli Crossing, oryginalny tytuł Serce Tirany. Ja byłem zachwycony, zresztą chyba też, więc byliśmy oboje pewnie bardzo zdziwieni, że człowiek potrafi w drugiej książce pójść zupełnie innym torem, a przynajmniej bardzo różnym torem niż w tej pierwszej. Co się pewnie rzadko zdarza, bo zazwyczaj no, jest to przekleństwo tej drugiej książki. Człowiek, który nagle coś napisze, świetny debiut, potem ma poważny problem, co pisać dalej, prawda? A Statowczy jakoś to jest ten świetnie poradził, więc jakby zapewne się kupiłaś, się bardzo cieszyłem i cóż. No więc książkę znałem, jak mówię. Problemów to było wiele, ponieważ przede wszystkim no, sama trudność języka fińskiego. On stawia przed tłumaczem wyzwania, na przykład takie, że język fiński praktycznie nie ma rodzaju gramatycznego. To znaczy, jeżeli nie mamy w tekście słowa typu kobieta, mężczyzna, albo samy samica, albo tego typu, gdzie naturalnie płeć możemy przypisać, to w zasadzie nie wiemy, o kim mowa. Nawet słynny zaimek hen, o którym też mówiliśmy już w Warszawie, to chyba najbardziej z tej całej góry lodowej fińskiej gramatyki, ten szczyt, ten zaimek hen, trzecia osoba liczby liczby pojedyncze. U nas to jest, tu mamy trzy on, ona, ono. Fisk ma tylko hen. To hen obejmuje to wszystko, więc on jest też zupełnie nieokreślony względem płci. Nie ma w fińskim, jeżeli pisarz czy pisarka tego nie zrobi, nie da imienia, nie da kontekstu, z którego będzie jasno wynikać, o kim mowa, czy o kobiecie, czy mężczyźnie, czy o jeszcze innej osobie, która się nie uważa, nie za kobietę, za mężczyznę, to też jakby ważne w tej książce. Albo się uważa raz za kobietę, raz za mężczyznę. To rzeczywiście mamy ogromny problem, bo u nas nie uciekamy od tego. No, nie jesteśmy w stanie może uciec, jeżeli tylko wchodzimy w czas przyszły, w czas przeszły, jeżeli wchodzimy w przymiotniki, nie słowy, tam wszędzie jest ta płeć zakodowana. I to jest jedno z największych w ogóle wyzwań, a tym bardziej w książce, która właśnie na tej graniu, przechodzeniu płynnym między płciami, takim performatywnym trochę podchodzeniu do płci, gra w takiej książce jest to szczególnie trudne. To były takie, powiedziałbym, kardynalne wyzwania. I sam styl statowczego nie jest łatwy. To też trzeba przyznać, że też jakby o tym wiesz, bo jakby ja zrobiłem swoje, a potem ty musiała się z tym męczyć, czy redaktor. Kwestia oczywiście, jak zapisywać dialog, bo w zasadzie to jest dosyć płynna narracja. Czasem on te dialogi wyróżnia, czasem ich nie wyróżnia, to jest czasem w narracji. Ale też ma strasznie długie tasiemcowate zdania. Czy ta interpunkcja, która próbuje jakoś te zdania uszeregować, te myśli, uporządkować, ona jest inna niż u nas. No, poradzenie sobie z tym, żeby tego nie pociąć, żeby tego nie spłaszczyć, żeby tego nie poskracać, żeby nie pójść na łatwiznę, bo to nie jest taki tekst, który można by takie rzeczy robić. Nie czuję, żebym był w prawie takie rzeczy usiłować, no, zrobić. No to żeby się tym ogarnąć, to rzeczywiście trzeba troszeczkę pobówkować. Także to tak chociażby z grubsza te rzeczy, które ja szczegółowo mogę o tym mówić za chwilę, jeżeli będziesz pytać, bo teraz już mówię dosyć długo, więc oddam ci na chwilę głos, ja sobie odpocznę, a dobrze, mogę potem o ciebie przejść do konkretniejszych problemów.
Dobrze, a powiedz, bo statowczy jest no, bardzo dobrze znany w Finlandii, jego trzecia powieść Bolla, nie wiem, czy prawidłowo wymawiam.
Tak, Bolla, to
nie ma. No, dostała nagrodę Finlandia, tak zwany Finlandia Prize, więc no, też ogromny sukces bardzo młodego pisarza. No, jest też dosyć taką charyzmatyczną osobą i zwraca uwagę też mediów i fińskich, i zagranicznych. Często się wypowiada w mediach i nominacja do National Book Award w Stanach Zjednoczonych za najlepszą powieść w tłumaczeniu też dla przejścia. Też no, przysporzyła mu dużo sławy i wielu fanów. I no, wprowadziła go w pewnym sensie w świat, na taką arenę międzynarodową również, bo tak to działa, prawda?
Tak, oczywiście.
Lokalnych, którzy oczywiście nigdy nie wybijają. Powiedz mi, jak on się plasuje na tle innych pisarzy współczesnych fińskich, czy porusza zupełnie inne tematy, bo Przejście jest bardzo specyficzną książką, prawda? Oprócz tego, że jest oczywiście nawiązaniem do jego bałkańskiego pochodzenia, natomiast porusza też takie tematy właśnie tożsamości, genderowe, zmiany płci, tego, kim jesteśmy, jak się zmieniamy.
No, na pewno...
Na ich rynku takie bardzo świeże, nowe, czy nie do końca?
Absolutnie tak. No, jakby już ta nagroda Helsinki Sanoma ma dla tej najlepszej powieści roku, o której mówiłem, to już jakby świadczy o tym, że trzeba sobie zdać sprawę, że Finowie mnóstwo piszą, mnóstwo się okazuje doskonałych książek co roku. Więc zostać wybranym najlepszym debiutantem roku to jest duże osiągnięcie. Jeszcze do tego, że idzie zatem taki głos krytyki, że mamy do czynienia z debiutem, który będziemy pamiętać długo, to też rzeczywiście coś mówi. Więc jest to na pewno rzecz świeża. Raz z racji pochodzenia statowczego, który o tym nie wspomnieliśmy, ale już pewnie chyba wszyscy twoi słuchacze, czytelnicy wiedzą o tym, nie urodził się w Finlandii, że nazwisko o tym mówi też imię, zupełnie nie fińskie. On się urodził w Kosowie w 90 roku, w rodzinie kosowarskiej, czyli razem z Kosowa. I w wieku 2 lat rodzice zabrali go, uciekli stamtąd, tam trwała wojna. Uciekli do Finlandii, tam zostali, więc on w zasadzie wychował się, wyrósł w Finlandii, większą część życia spędził tam. Mówi, jak mówi, mówi, sam mówi o tym, że myśli, że śni po fińsku. Jest w zasadzie Finem, no ale nie wygląda jak Fin to raz. Nazwisko ma inne, także niespecjalnie dano mu nawet o tym zapomnieć, że Finem rdzennym to on nie jest. Więc jakby ta jego mimowolna łatka pisarza emigranckiego do niego przywarła, na co on się sam zrzyma, no bo jak twierdzi, oczywiście jest Finem, tylko Finem. No ale prawdą jest, że urodził się w rodzinie emigrantów, uciekinierów, że w domu mówił po albańsku. Prawdą jest, że te motywy albańskie za nim chodzą, że on to ciągle przerabia, to swoje dziedzictwo kulturowe, podwójne. To jest jakby pewnie kolejny element tej jego atrakcyjności. Myślę, że on nie tylko porusza tematy trudne społecznie, a tak teraz jakby będące na fali, czy właśnie korekta płci, czy performatywność płci, decydowanie przez jednostkę o tym, czym za kogo się chce uważać i tak dalej. Do tego mamy właśnie taką lekką egzotykę tej emigracji, tego pisarza, który nie urodził się w Finlandii. No i być może ta Albania, która w każdej z tych książek do tej pory 3, no to rzeczywiście teraz powiedzieć, że mamy w ogóle do czynienia z jakąś wielką sensacją w aporze filmowskiej, no bo młody człowiek, który dopiero skończył 30 lat, ma ze sobą 3 książki, wszystkie 3 obsypane albo nagrodami, albo nominacjami. Dostrzeżone jest od pierwszej książki za granicą i to nie byle gdzie, bo w sieci anglojęzycznych to też warto może powiedzieć, że jak mało literatury się tłumaczy w sieci anglojęzycznym, nam się wydaje być może, że to wszędzie jest tak jak u nas, czyli ponad 50% tego, co w Polsce wydajemy, to są książki tłumaczone, z czego większość z angielskiego. Otóż w świecie anglojęzycznym jest odwrotnie. Tam prawie wszystko jest po angielsku i może 2-3% literatury wydawanej to są przekłady. Więc dostać się do tego marginesu cieniutkiego jest ogromnym wyróżnieniem czy ogromnym sukcesem, który się coraz częściej udaje. Statowczemu to się udało od pierwszej książki. Także to już jakby jest kolejny jakby materiał na sensację i tak jest za bardzo wiadomo, z czego to wynika. Być może też jakby no kolejnym elementem takiej egzotyki jego czy jego własne takiego idiolektu jest to, że w każdej książce jest postać zwierzęca. I to nie są postaci zwierzęce takie mało znaczące. To są postaci, które odgrywają rolę niekiedy bohateru, tak? W pierwszej książce ten kot to nie jest taki sobie kot, którego powiedzmy przygarnia bohater, tylko to jest kot, który rozmawia, gada, w którym bohater wchodzi w relacje. Więc to jest poważna sprawa, to już jest wejście gdzieś tam w kawkę, zresztą z którego pisał magisterkę z postaci reprezentacji zwierzęcych w prozie kawki, w opowiadaniach kawki Hemingwaya, z tego pisał Statowczy pracę magisterską na literaturoznawcy. Także widać, że on świadomie idzie w te motywy zwierzęce. Mhm. Więc myślę, że to też ma tutaj niebagatelne znaczenie. Wszystko to razem, ja myślę, sprawia, że on jest rzeczywiście wyjątkowy na tle tego, co się w Finlandii generalnie wydaje, mimo że literatura fińska jest coraz bardziej światowa, coraz częściej mówi o świecie, nie mówi o Finlandii, nie ma tam nawet bohaterów fińskich. Więc mimo wszystko, nawet na tym tle wydaje mi się, że Statowczy to jest rzeczywiście jakiś unikat.
No właśnie, bo wspominałeś o tych bohaterach zwierzęcych. Jeżeli chodzi o przejście, to tam mamy, jakby to powiedzieć, nie wiem, właśnie to bałkańskie serce Statowczego bije w tej prozie, to jest to, co ja napisałam w tekście na okładce. I tam jest właśnie ta mitologia, zwierzęta takie mityczne czy mitologiczne, które się pojawiają. jest ta książka inna niż takie, powiedzmy, standardowe książki fińskie, prawda?
No tak. W ogóle trzeba sobie powiedzieć, że to odejście od takiej prozy realistycznej to jest w Finlandii rzecz nie tak dawna. Do tej pory wiele książek jakby pisze się po staremu, że tak powiem, w starym stylu. Natomiast powiedzmy pierwszym takim przełamaniem tego monopolu, tego realizmu w prozie to był rok 2000, kiedy zresztą wydana u nas książka Johannes Simsalo Nie przed wschodem słońca. Ta książka wydana w Finlandii w roku 2000 dostała po raz, była pierwszą książką, która dostała właśnie nagrodę w Finlandii, o której wspominaliśmy już parokrotnie. Dostała Finlandię właśnie Johannes Simsalo za tę książkę, która jest, nie jest realistyczna do końca. Ona jest realistyczna jakby w metodzie opisu świata, natomiast tam w każdej książce z Simsalo mamy pewien lekki taki twist, coś takiego, co nam jakby troszkę nam mówi, że nie jesteśmy tu i teraz. Akurat w tamtej powieści mamy tym takim twistem jest to, że trolle nie są postaciami, nie są zwierzętami z baśni, z mitologii, z mitów, tylko są późno odkrytymi, ale faktycznie istniejącymi, rzeczywiście istniejącymi w naszym świecie zwierzętami. No i na tym tle jakby tutaj już Simsalo robi swoje, że tak powiem, ale tą książkę doceniono. Także od tego roku można powiedzieć, nie absolutnie mówimy o zmierzchu realizmu, ale mówimy o takim powoli odkrywaniu innych sposobów opisywania rzeczywistości. No ale tutaj trzeba przyznać, że chyba w tą stronę, w jaką poszedł Statowczy, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą tej fińskiej, żeby przekrojowo to, ale wydaje mi się, że takich porównywalnych zjawisk tutaj nie będziemy mieli.
A powiedzmy sobie tutaj, jeszcze porozmawiamy przez chwilę o tym tytule, bo oryginalny tytuł to jest Tyrannan Sedan, czyli Serce Tyrany. I zgodziliśmy się od razu, że nie jest to najbardziej fortunny tytuł, naszym zdaniem, dla tej książki na rynek polski. Ja się upierałam przy przejściu, a ty proponowałeś przeprawę.
Ja proponowałem przeprawę, tak. No to tak, no, powiedziano, to zostało wreszcie powiedziane, że w ogóle jakby, znaczy myślę, że czytelnicy wiedzą, że tytuły książek to jest taki trochę zbiór wspólny już, nie tylko tłumacza, bo ja sobie zawłaszczam, jakby no, roszczę sobie wszelkie prawa do tekstu. Znaczy, tam nie lubię, jak ktoś za dużo działa i tutaj cię ostrzegałem, że to jest tak delikatne, on nie jest łatwy, jego się dobrze miejscami nie czyta. O czym wspominałem, no tam są te strasznie długie zdania, trudno złapać wątek i tak dalej. Tych rzeczy było wiele, ale to tak ma zostać, bo tak jest w oryginale. My nie możemy tego w żaden sposób upraszczać, co można by zarzucić na przykład wersji amerykańskiej, która, czy anglojęzycznej, która jednak redaktorzy tam dosyć mocno książkę uprościli, czy powkracali, czy pododawali. Ona jest mocno redagowana. U nas jednak inaczej książki się tłumaczy, więc ja tutaj sobie jakby do tekstu nie za bardzo chciałem pozwolić na jakieś ingerencje. U nas tytuł jest, jak wiemy, tą częścią książki, która już się ociera o świat, prawda? Tytuł i okładka. To są te dwie rzeczy, na które czytelnik zwraca uwagę, czyli to jest to, co łączy ten mój tekst ze światem zewnętrznym. Ty jesteś tą osobą, która te dwie rzeczy spina, te dwa zbiory. To jest taki zbiór wspólny, można powiedzieć. Więc ty jakby dokładnie wiesz, a przynajmniej ja wierzę, że ty wiesz znacznie lepiej, jakie okładki, jakie tytuły się sprawdzą. Także tutaj zupełnie ci oddałem pole. Ja się ośmieliłem tylko zauważyć, że no, dla mnie to przejście jest takie sobie, ja raczej myślę, to przeprawa tutaj, czyli to przeprawa faktycznie z tego świata, który chłopcy zostawili za sobą, przeprawiając się z tej Albanii zniszczonej, gdzie tam jest ta tożsamość ich pogrzebana, tam niczego tam to nie wynieśli, nie chcieli tego miejsca, nie chcieli tego dziedzictwa. Chcieli zacząć totalnie nowe życie, tak jak sobie wyobrażali, że się żyje na zachodzie. Więc dla mnie ta przeprawa była takim, czyli fizycznie to przejście, przepłynięcie z Albanii do Włoch było tym takim najważniejszym wydarzeniem. ty miałeś tą inną interpretację, zaraz ci oddam głos, byś powiedziała o niej. No ale ja uznałem oczywiście, że okej, no ty wiesz lepiej, uznałeś absolutnie, że przeprawa nie gra i ja się wycofałem. No mamy prawo do różnych interpretacji i to jest też piękne, ale jak mówię, oddałem pola, bo tutaj podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, tytuł jest moim zdaniem już bardziej należy do świata i wydawcy niż do nas tutaj, czy autorów oryginału, czy autorów przykładu.
No więc miło mi było, że się zgodziłeś na tą moją interpretację. Ja sobie myślałam o tym tytule trochę tak jak o tym anglojęzycznym crossing, czyli o takim przejściu też jednej tożsamości w drugą, prawda? Tak, i tak. O tym znaczeniu, które w przypadku słowa przeprawa nie gra, czy nie gra.
To oczywiście, bo przeprawa odnosi się tylko do fizycznego przejścia, czym się wtedy już tego nie wygra.
Tu mi się podobał właśnie ten aspekt. No i tak, no jako wydawcy próbujemy dostosować i okładki, i tytuły też do rynku i do tego, jak czytelnicy będą na nie patrzeć. Ostatnio miałam taką debatę na temat tytułu innej mojej książki pauzowej, czyli Sigrid Nunes i Pełnia Miłości, gdzie fragment wiersza, który jest przetłumaczony był przez Czesława Miłosza i ten fragment, który jakby odpowiada jeden do jednego fragmentowi z tytułu anglojęzycznego brzmi: jaka jest twoja udręka? No i tutaj pomyślałam, że jednak zgodziłam się też z tłumaczką, że jednak tytuł jaka jest twoja udręka może zabić książkę już na wstępie. Myślę, że przeprawa nie byłaby aż tak radykalna, prawda? Niestety, czy stety, również tutaj aspekt tego, jak czytelnicy odbiorą konkretną książkę, jest jednak bardzo istotny. Chociaż z kolei inny przykład, czyli Legenda o samobójstwie, gdzie tytuł Davida Vana, gdzie tytuł jest jeden do jednego tłumaczeniem oryginału, a też wiele osób mi mówiło: Boże, nie możesz wydać książki o tytule o samobójstwie po prostu jako pierwszej, to w ogóle dramatycznie zły pomysł, nic z tego nie będzie, nikt tego nie kupi, nikt nie przeczyta. No a Legenda jest jedną z najmocniejszych tytułów pauzy.
Myślę, że tytuł jest genialny, dla mnie to jest absolutnie rewelacja.
Też mi się tak wydaje, no ale tutaj ja trzymam się swojej kobiecej intuicji i bardzo mi miło, że zgodziłeś się, żeby przeprawę zamienić na przejście i myślę, że ten tytuł gra i okładka też mnie się oczywiście bardzo podoba, no ale nie jestem obiektywna, bo zawsze będą mi się podobały moje okładki. Sebastianie, musimy powoli kończyć, bo oczywiście my się rozgadujemy zawsze i już 27 minut rozmawiamy. Niby są takie zasady, że podcasty nie powinny trwać dłużej niż 15, więc jeśli tak ktoś długo nas słucha i wytrzymał z nami, powiedz, czy coś jeszcze chciałbyś dodać na koniec, jakąś myśl może o przejściu, czy o tłumaczeniu w ogóle?
Ojej, no jeżeli mamy kończyć, to ja tutaj muszę szybciutko się streścić, bo ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że bardzo mi pomogła oczywiście w sprawach albańskich Dorota Horodyska. Wspaniała tłumaczka i znawczyni słów albańskich. Z braku czasu nie będę o niej mówił, a byłoby o czym mówić, o jej zasługach. Tam było mnóstwo rzeczy właśnie z kultury albańskiej, o którą chciałem pytać. No to tak prostych rzeczy jak pisownia wtaczanych imion, ale także były czasem znaczenia tych imion, czy one zostały dobrze podane, czy znaczenia słów określających Albańczyków, czy będzie ziemia orła, czy kraj orła. Fińskie słowa nie dają tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Czy herbatę w Albanii pije się w szklankach, czy w szklaneczkach raczej jak w Turcji. To też jest ważne. To są takie drobiazgi, które muszą grać moim zdaniem i musiałem mieć kogoś, kto na tym się zna, więc jakby o takie rzeczy pytałem. Należy też jakby wspomnieć, że oczywiście sam pisarz ogromną tutaj rolę odgrywa, bo ja sobie nie wyobrażam tłumaczyć wszystkie książki bez pomocy pisarza. Więc Pytin, i to chciałem zaznaczyć, słuchajcie, ja do każdego pisarza wysyłam najpierw maila z pytaniem, czy mogę zadawać pytania. Oczywiście zawsze zgoda jest, ale nie chcę od razu tak zaczynać od pytań. Zazwyczaj odpowiadają szybko pisarze. Pytin odpowiedział w ciągu 7 minut.
O, to było super.
7 minut po wysłaniu mojego maila, znam odpowiedź, słuchaj, nie ma problemu, pytaj co chcesz. Także tutaj od razu do tej twojej skromności, o której wspominałaś, takiego rzeczywiście bez bezpośredniości, gotowości do pomocy.
Ale on też jest, co warto podkreślić, wydaje mi się bardzo profesjonalny, bardzo ważnie podchodzi. Teraz udzielał takiego wywiadu dla Woga Piotrowi Zacharze i też no, był proszony o autoryzację tekstu i to też bardzo sprawnie przebiegło i był pod mailem, był dostępny. był chętny. I no, myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo tak naprawdę jest to w jakimś sensie też praca pisarzy, prawda?
Dbanie oczywiście, o oczywiście.
Książki również, poza tym, że raz wydamy tę książkę sobie w naszym kraju w oryginale, to potem czy uczestniczenie w spotkaniach autorskich, czy podróże, czy promowanie tej książki, ja to postrzegam jako jakiś element też pracy autora na rzecz swojej książki, swojego wydawcy lokalnego.
Jak najbardziej, jak najbardziej. I akurat Pytim jakby nie spodziewał się, że napisanie książki dla niego będzie powiedzmy 1/10 pracy, bo jak potem rzeczywiście po tym, że jak został rzeczywiście finalistą naszym Book Award, to po prostu ten worek, on po prostu był wszędzie, musiał być codziennie gdzieś. Ta jego praca nagle się zamieniła z pisania właśnie w odwiedzanie, ale sumiennie wiem, że jeździł na spotkania, sumiennie odpowiadał na moje pytania, może miał rzeczywiście ten taki bardzo, ja kończyłem książkę, to był styczeń, luty, kiedy najbardziej go zarzucałem pytaniami tego roku, styczeń, luty. No to rzeczywiście jeszcze przed pandemią, przed lockdownem, sporo tam miał tych spotkań najróżniejszych wszędzie. No wszystko odpowiadałem bardzo szybko, bardzo sprawnie. A miałem pytania przed tego rodzaju, na które tylko pytałem, na które tylko pisarz może powiedzieć, czy w tym zdaniu kobieta kładzie jedną rękę, czy dwie ręce, dwie dłonie na ciało swojego martwego męża. Bo akurat fiński tak się składa, te sufiksy dzierżawcze są doczepiane na końcu słowa. To jest język, który inaczej działa niż polski, inaczej niż jakikolwiek język indoeuropejski w ogóle. One po prostu się stapiają z końcówkami, które nam mówią o liczbie. Więc jeżeli kontekst nam nie mówi, czy mówimy o przedmiocie, który jest pojedynczy, czy mnogi, no wówczas możemy tylko zgadywać. Ja oczywiście absolutnie nie lubię zgadywać, więc o takie rzeczy go pytałem między innymi. Oczywiście były tam też spostrzeżone błędy. Nie ma książki bez błędów. Tłumaczę w zasadzie tymi ostatnimi redaktorami, tak naprawdę się okazuje. Wyłapują mnóstwo jakichś tam nieścisłości, nielogiczności. Tutaj też z Pytimem były trochę na ten temat rozmów. Także czy były pytania dotyczące konkretnym przykład podam. Jest tam jedno wyrażenie takie zgramatykalizowane w fińskim, usiąść do kolacji, to jest jakby usiąść do wieczornego stołu. Mhm. No ale jesteśmy w Albanii, gdzie jada się na ziemi.
Tak.
Teraz pytanie, czy w tym momencie oni zrezygnowali z tej tradycji, rzeczywiście zjedli przy stole, no bo ojciec był chory, więc może było łatwiej mu jakoś siedzieć przy stole, cholera wie. Czy rzeczywiście mamy do czynienia ze zgramatykalizowanym wyrażeniem, gdzie ten stół w tym wieczornym stole nie dotyczy stołu, tylko po prostu dotyczy kolacji. Więc o to musiałem zapytać w tym Pytima. No i się okazało, że rzeczywiście, że jedno podłoże, że tam nie było stołu, a na przykład zauważyłem, że już w oryginale już tego tłumacz nie zauważył, nie spytał i tam się wkradł stół, który oczywiście jest tutaj no, takim trochę zgrzytem. Także takie rzeczy trzeba wyłapać i takie rzeczy trzeba jakby no, chcieć spytać pisarza. Oczywiście były też pytania, jak traktować, to była najważniejsza rzecz tak naprawdę, jak traktować narrację Bujara, kiedy on mówi o sobie jako mężczyźnie, czy on myśli o samym Ho, tym drag queen z Nowego Jorku, czy on o nim myśli jako kobiecie, czy on do niego się zwraca jak do mężczyzn, czy do kobiety, co sam Ho mówi o sobie, jak on o sobie myśli. Bo jak mówię, fiński nam to absolutnie nie daje odpowiedzi. Fiński jest otwarty. Ja sobie mogę fińską narrację i odczytywanie wpisać, kiedy czytam tylko po fińsku cokolwiek. Tam jest po prostu osoba, powiedzmy, nie? Na tej zasadzie, która jest jakby no, nieokreślona w jednym płci. Natomiast my tego nie możemy zrobić, więc musimy no, o tych rzeczach zdecydować. I musiałem po prostu się naradzić z Pytimem, co z tym zrobić, w jaki sposób Bujar myśli o pani ostatecznie, o tej osobie, z którą się związał w Helsinkach w ostatniej części swojej europejskiej podróży. Więc to były wszystko rzeczy niezbędne, fascynujące i jak wiesz, oni to mogą jeszcze długo mówić, ale jak mówisz, czas nas goni, więc na tym na razie zakończę.
Bardzo to jest wszystko ciekawe i wydaje mi się, że musiało być tym trudniejsze dla Was, dla Ciebie i dla autora, że wiem, że autor się bardzo angażował w przekład na język angielski, ale jednak język angielski zna, a jego nie zna, prawda? Więc to jest też tłumaczenie jakichś takich naszych zawiłości językowych osobie, która naszego języka nie zna, żeby zrozumiała, jakie są problemy tłumacza, prawda?
Tak. No, na szczęście coraz częściej pisarze fińscy oni rozumieją, znaczy są na tyle światowi teraz już, że spodziewają się różnych pytań. Szczególnie, jak byli pytani wcześniej, byli tłumaczeni wcześniej, wiedzą, że każdy inny język, bo prawie każdy język, na który tłumaczymy prozę fińską, jest inny, bardzo inny od języka fińskiego. Więc oni się spodziewają na różniejsze pytania i widzą, że te języki są nieprzystawane, więc pytania są czasem od czapy zupełnie dla nich. Nie?
Tak. Jasne. Ale właśnie tak jak przed sekundą powiedziałam, cieszę się, że jesteś tłumaczem pasjonatą i że też interesuje cię rozstrzyganie takich kwestii, bawi cię to, wciąga, prawda? Nie traktujesz tego jako kolejną kłodę pod nogi i problem.
Nie, absolutnie. To jakby jest dla mnie wyznacznik w ogóle profesjonalizmu. To jest jakoś zbyt patetycznie, ale no to jak się chce robić, no to ten zawód wykonać dobrze, no to są rzeczy oczywiste. To jakby ja nie mogę zgadywać, ja mogę interpretować, czasem muszę dointerpretować coś w tekście. I to są rzeczy, których mi pisarz nie pomoże. Wtedy oczywiście no, rozważam, dumam, wszystkie za i przeciw wyciągam i się decyduję na coś. Zawsze jak jest to proces trochę, nie jest to bezstratny, zawsze coś się straci, coś tam się dołoży niepotrzebnie czas. Ale są rzeczy, których nie mogę zostawić jakby do tego na ten proces. To są rzeczy, które ja mogę tylko ustalić z pisarzem, albo właśnie z osobą, która zna kulturę, czy wreszcie oczywiście z osobą, która zna bardzo dobrze język fiński, bo nie będę ukrywał, że każdą książkę fińską, którą tłumaczę, zawsze mam od kilkunastu do kilkudziesięciu pytań stricte językowych do native'a. Bo ja tam przypuszczam, że wiem, ja chyba jestem pewien, ale wolę się upewnić.
Jasne.
Także to są wszystko rzeczy dla mnie oczywiste i każdy zawodowy tłumacz, się uważam za zawodowego tłumacza, no bo niczego innego w zasadzie nie robię poza tłumaczeniem literatury, to po prostu dla niego to jest potrzebne. To może być mieć jakąś taką, nie wiem, pasję i oczywiście mnie to pasjonuje, to jest inna sprawa, ale to po prostu należy do sprawy.
Jasne. Sebastianie, bardzo Ci dziękuję za ten projekt.
Dziękuję, Anita.
Za Twoje zaangażowanie i za to, jak dobrze przebiegała nasza współpraca.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele przed nami. Szukam kolejnych fińskich książek. Ty wiem, że jesteś zajęty, ale przyjdzie czas, kiedy na pewno coś wspólnie jeszcze zrobimy i znajdziemy ten moment, żebyś ty miał wolny grafik i żebym ja miała jakąś książkę, która mnie zachwyci z języka fińskiego. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.
I bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Pozdrawiam. Dziękuję. Hej, cześć.
Słuchaczy też pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy. Do widzenia.
Dziękuję.